Ten twórca to fenomen. W tym miesiącu mija 400 lat od jego śmierci, a my wciąż powtarzamy: być albo nie być. William Shakespeare jest bohaterem tego programu.
Przystanek Kultura.
Bez niego nie byłoby nie tylko hamletyzowania, ale też najromantyczniejszej sceny w dziejach literatury. O mężczyznach stojących pod balkonem marzą kolejne pokolenia dziewcząt. Jacek Butlewski sprawdzi, dlaczego Shakespeare jest wiecznie żywy. Wcześniej wybierzemy się do Teatru Nowego. Podpatrzymy przygotowania do premiery Lira w reżyserii młodego twórcy Jędrzeja Piaskowskiego. Pod koniec programu pójdziemy na spacer szlakiem teatralnych przestrzeni Poznania. Krzysztof Jankowski, Martyna Nicińska. Zapraszamy.
Just wrap me up in chains. But if you try to go alone, don't think I'll understand.
Stay
with me. Stay.
Shakespeare Sister, na początek w przeboju z lat 90. Stay. Nazwa zespołu pochodzi z eseju Virginia Woolf, w którym pisarka dowodziła, że gdyby William Shakespeare miał równie wybitną siostrę jak on, to w tamtych czasach nie miałaby szansy na pokazanie swojego talentu. Taką szansę już po raz drugi dostał w poznańskim Teatrze Nowym reżyser Jędrzej Piaskowski. Sięgnął po dramat Williama Shakespeare'a Król Lir. Musiał się zmierzyć nie tylko z tekstem, ale także z legendą, jaką obrosła realizacja tego dramatu w Teatrze Nowym. Mijają 24 lata od śmierci Tadeusza Łomnickiego podczas prób do spektaklu, w którym miał zagrać główną postać. Jędrzej Piaskowski nie chciał rozmawiać z dziennikarzami o Lirze przed premierą. Zrobili to za niego dyrektor teatru Piotr Kruszczyński i dramaturg Michał Pabian.
No wiadomo, Lir,
król Lir to dramat o katastrofie, o pewnym schyłku jakiegoś porządku, rozpadzie państwa, niektórzy mówią rozpadzie świata. Oczywiście nie sposób nie cofnąć się o te 24 lata, kiedy byłem niemym świadkiem przygotowań do inscenizacji Eugeniusza Korina na tej scenie. Tę inscenizację przygotowywał wtedy w 1992 roku obywatel Związku Radzieckiego, który postanowił mieszkać i tworzyć w Polsce, przypominam. I tenże obywatel Związku Radzieckiego, dzisiaj tak z tej perspektywy to oceniam, miał głęboką potrzebę opowiedzenia czegoś o swojej pierwszej ojczyźnie. Miał to być bardzo osobisty spektakl o końcu tyranii. Odnoszę takie wrażenie, że zatrudnienie Tadeusza Łomnickiego do głównej roli w tym spektaklu nie było w związku z tym przypadkowe. Pamiętamy, że Tadeusz Łomnicki nie chciał być traktowany jako partner w żadnym z polskich teatrów, poza Teatrem Nowym w Poznaniu. Nikt nie chciał z nim grać, nikt nie chciał go reżyserować. Wiadomo, że miał opinię scenicznego tyrana. I nieprzypadkowo dyrektor Korin zdecydował się na współpracę właśnie z tym aktorem. Po tych 24 latach postanowiłem zapytać przedstawiciela zupełnie innego pokolenia, pana Jędrzeja Piaskowskiego, o czym dzisiaj opowiadałby jego król Lir. Było to już po jego debiucie w naszym teatrze, kiedy w spektaklu Versus, przyznam, że zaimponował mi jako reżyser i jako człowiek, który potrafi interpretować tekst dramatyczny, bardzo trudny tekst Rodrigo Garcia, za który zresztą, przypomnę, dostał nagrodę na Forum Młodego Teatru, główną nagrodę w Krakowie i wraz z tą nagrodą od jednego z członków jury, czyli od Grzegorza Jarzyny, otrzymał zaproszenie do realizacji spektaklu w Teatrze Rozmaitości w Warszawie i za chwilę tej realizacji się podejmie. Na szczęście byłem pierwszy i z tego powodu najpierw realizuję spektakl tutaj. Po kilku tygodniach od zadania przeze mnie tego pytania, o którym wspominałem, pan Jędrzej przyjechał na rozmowę. Spodziewałem się, że powie mi, że to powinien być spektakl o upadku tradycyjnych wartości pewnych. Być może o upadku rodziny, przecież o tym był Versus. Ale nie, powiedział mi, że chce zrobić spektakl o schyłku Europy. I nagle zrozumiałem, że człowiek, który całe swoje dorosłe życie przeżył jako obywatel wspólnoty europejskiej, pan Jędrzej urodził się bodaj w 1988 roku, widzi potrzebę opowiadania o świecie, który z jakichś powodów podupada. Uznałem, że takiego głosu pokolenia chcę spróbować i chcę, żeby państwo ten głos usłyszeli.
Przyszedł do nas aktor i mówi, słuchajcie, ja mam ten egzemplarz Korina z uwagami. I stwierdziliśmy, że w takim razie, jeśli mamy starca, beznadzieję, koniec epoki i pamięć, no to z tych czterech tropów postarajmy się stworzyć jakąś atmosferę, nie wiem, interpretację, diagnozę, która jest zawarta w fabule Szekspira. Zamknęliśmy się w bunkrze. Puścili nam informacje, jak to jest, jak mamy przetrwać i tylko my jesteśmy. I po co ten bunkier? No i najpierw myśleliśmy, że w ogóle się zabunkrujemy, wiecie państwo, i będziemy siedzieć i w ogóle wam opowiemy historię wojny. Potem może w takim razie opowiemy o cywilizacji. I od razu Louvre, 45 rok. W ogóle kradną nam dzieła. Co zostaje? Jaka jest pamięć? Coś, ale jeszcze nie to. I teraz mamy no właśnie co? Mamy coś, co nas chroni, coś, co nas ogranicza, czyli mamy taką przestrzeń jakiegoś trwania teatru. Wczoraj nawet próbowaliśmy tak metaforycznie te teksty, które państwo znacie z Hamleta, czy w same informacje Szekspira o tym, jak działa teatr, czy to jest oaza, czy przekleństwo. No i stąd taka forma, która jest działaniem Jędrzeja, pracą jego z aktorami, że jakby my to wszystko już wiemy. Że ten temat pamięci wiąże się też z tematem odtwarzania. Teraz z pewnym wzruszeniem myślę o Lirze jako o takiej gwarancji, takim toposie w ogóle historii, czytania polityczności, który jeśli by istniał, to pewnie byłoby prościej. A że on jest bardzo stary i literacko i niedołężny, nie ma już tego, co może dzielić. I że właściwie co będzie dzielił? Tutaj jakby słychać, że on dzieli trochę miłość. Ale jaką miłość? Kiedy tam są sceny wypędzenia. Po prostu koniec, smutek.
Przynieście mapę. Wiedzcie, żeśmy nasze królestwo na trzy części podzielili. I stałym naszym jest postanowieniem uwolnić starość naszą z troski trudów na młodsze kładące barki, a sami spokojnie odtąd wolni od ciężaru śmierć wyglądać. Dla zapobieżenia sporom mogącym w przyszłości się zwrócić, chcielibyśmy już teraz ogłosić posag każdej z naszych córek. Zanim Adonis zrzekniemy się rządów, królewskich dzierżaw i kłopotów władzy, chcielibyśmy wiedzieć przede wszystkim, córki moje, która z was najbardziej nas kocha.
Nie da się wystawić tego króla Lira, żeby on trwał 5 aktów. Przez 2 akty mamy intrygę z listem, mamy sceny batalistyczne. Jeśli nie chcemy robić takiego teatru literackiego, czyli że wiemy, że przychodzimy na Szekspira i wiemy, czego się spodziewamy. Rozmawialiśmy o tym z aktorami, słuchaliśmy ich opinii i wszyscy byliśmy przytłoczeni ogromem niedziałających dla pewnej ścieżki interpretacyjnej faktów, historii, tych perypetii. Tam, gdzie nie wiedzieliśmy, to nie chcieliśmy na siłę stwierdzać, no to w takim razie zrobimy chwyt formalny i wpuścimy 30 statystów. I z pełną odpowiedzialnością, dlatego nie mówimy, że to jest w ogóle król Lir. Mówimy, że to jest u nas Lir. Na motywach tragedii Szekspira nie ukrywamy tego, że zredukowaliśmy tego Szekspira, ale staraliśmy się zachować takie the best of.
Wszystkie historie o miłości są o miłości kiełkującej. Nigdy o miłości spełnionej rozmarzyłam się. Wolałbym być byle czym niż błaznem. Co za rozczarowanie.
O pomysłach na inscenizację Lira opowiadali dyrektor Teatru Nowego Piotr Kruszczyński i dramaturg Michał Pabien. W spektaklu występuje m.in. Aleksander Machalica i Antonina Choroszy. Szekspir jest obecny także na naszych ulicach. Z okazji 400. rocznicy śmierci angielskiego pisarza Galeria Plakatów AMS zorganizowała konkurs Szekspir Nieskończoność. Wygrała praca Leksa Drewińskiego, przedstawiająca Szekspira z maską internetowych aktywistów ruchu Anonymous. Plakaty zawisły na przystankach, trudno ich nie zauważyć. Za chwilę w przystanku Kultura rozmowa z człowiekiem, który o Szekspirze wie wszystko, ale i tak miałby do niego kilka pytań. Radiohead ze ścieżki dźwiękowej do filmowej ekranizacji Romea i Julii z 96 roku. Co sądzi o niej profesor Jacek Fabiszak z Wydziału Anglistyki UAM? Z szekspirologiem spotkał się Jacek Butlewski.
Przystanek Kultura.
Panie profesorze, Lear wraca na deski Teatru Nowego. Jest pan ciekaw?
Naturalnie, to jest zawsze wydarzenie wielkie artystyczne, kiedy pojawia się w teatrze w ogóle, w teatrze polskim, w teatrze poznańskim w szczególe, sztuka Szekspira, a zwłaszcza taka sztuka, która z jednej strony należy oczywiście do tej wielkiej czwórki tragedii szekspirowskich, z drugiej zaś, której tradycja w Poznaniu, a tradycja wystawienia tej sztuki jest nieco przeklęta, można by rzec, bo wiąże się ze śmiercią Tadeusza Łomnickiego w 1992 roku.
Panie profesorze, był na próbach wtedy.
Tak, miałem wielkie szczęście. Byłem wtedy młodym pracownikiem Instytutu jeszcze Filologii Angielskiej. Mogłem z koleżankami z Zakładu Literatury Angielskiej wtedy obejrzeć parę prób właśnie tej sztuki w tydzień poprzedzający śmierć Łomnickiego. Było to niesamowite wydarzenie. Muszę powiedzieć, że zobaczyłem Łomnickiego na scenie, który... Nie była to jeszcze oczywiście próba kostiumowa. On był wtedy ubrany. Tak bardzo charakterystyczne te fotosy ciągle gdzieś tam pojawiają się w różnych materiałach, również na internecie. Wspaniałe, długie, gęste, siwe włosy, do tego wspaniała, gęsta również i oczywiście siwa broda, czarny golf i na to narzucony coś w rodzaju takiego szlafroka, który nie był dobrze zawiązany i bodajże spodnie jeansowe. I ten obraz tego Leara ciągle pozostaje mi w pamięci i dla mnie to jest taki właściwie zawsze punkt wyjścia do jakiejkolwiek rozmowy o tym, czym jest Lear, jak grać tego Leara, o czym jest ta sztuka.
Wie pan profesor, że ten Lear będzie zapewne zupełnie inny.
No tego się spodziewam, wie pan. To jest magia teatru. No, nie możemy powtórzyć. Nawet to samo przedstawienie, prawda, teatralne nigdy nie jest grane w taki sam sposób, a co dopiero przedstawienie, które opiera się na zupełnie innym pomyśle inscenizacyjnym. Więc oczywiście mam nadzieję i jestem przekonany, że będzie to Lear zupełnie inny od tamtego, którego premiera jednak nigdy nie doszła do skutku.
Poznań, można powiedzieć, kocha Szekspira, bo tych przedstawień jest zdecydowanie więcej.
Tak i nie. Jako szekspirolog chciałbym, żeby ich było jeszcze więcej. Cały czas boleję, że w Poznaniu są właściwie tylko dwa teatry repertuarowe, polski i nowy, prawda? Mamy wspaniałe teatry eksperymentalne i z tego Poznań rzeczywiście może być dumny, ale gdy próbujemy Poznań porównywać, jeśli chodzi o, powiedzmy, kulturę w mieście, z ośrodkami podobnymi, czyli Wrocław, Łódź, może Gdańsk, ja nie mówię o Krakowie i Warszawie, bo to jest osobna jakby bajka, to jednak wypadamy troszeczkę słabiej. Właśnie pod względem liczby teatrów, również pod względem liczby premier szekspirowskich.
Ten najciekawsze premiery szekspirowskie, które były tu w Poznaniu, co pan najbardziej pamięta poza Lirem?
Oczywiście Hamlet z Teatru Polskiego, była to interesująca wersja, ale bardziej podobała mi się zaproponowana tutaj wersja Otella. Była to wersja, w której byłem pod wielkim wrażeniem tego, że dużo miejsca zostawił reżyser postaci Desdemony. Właściwie ona na dobrą sprawę dominuje w tym przedstawieniu. Nie Otello, nie Jagon, czyli postacie, które zwykle kojarzymy jako główne, rzeczywiście są to główni bohaterowie i w teatrze również oni się wybijają na pierwszy plan. Tutaj to przedstawienie nieco skradła również świetną grą aktorską pani, która właśnie zagrała Desdemonę. To jest Teatr Polski z ostatnich przedstawień. Natomiast Teatr Nowy, oczywiście Szekspir wrócił niejako do Teatru Nowego pod kierunkiem pana Wiśniewskiego, który wystawił szereg wspaniałych przedstawień. Był tam słynny Ryszard III, który zresztą zdobywca, pamiętajmy, to jest bardzo ważne wyróżnienie, Złotego Jorika na Gdańskim Festiwalu Szekspirowskim, który, taka dygresja, w tym roku będzie obchodził swoje 20-lecie już. Oraz inne bardzo ważne przedstawienie, które na mnie zrobiło jeszcze większe wrażenie, mianowicie wersja Burzy. Burzy, której tekst był oparty nie tylko na dramacie Szekspira, ale również na poemacie między innymi angielskiego poety Winstona Hugh Odena. Bardzo interesujące przedstawienie, ciekawe pomysły inscenizacyjne.
Co jest takiego w Szekspirze, czy te niesamowite cytaty, że ciągle po niego sięgamy?
Być albo nie być, to jest To jest tak proste, że wręcz prostackie chciałoby się powiedzieć, gdyby nie ta reszta, która następuje. Myślę, że akurat kariera tego cytatu jest właśnie związana z jego prostotą. W każdym języku on właściwie, nie można go inaczej przetłumaczyć, jak w bardzo prosty, jednoznaczny sposób. Prawda? I pozwala to wielu osobom przynajmniej czasami przypomnieć sobie o Szekspirze, może zacytować, błysnąć tym Szekspirem. Oczywiście mamy tutaj w przypadku tego akurat cytatu taką kliszę kulturową, bo często jest ten cytat kojarzony z takim obrazem, w którym mamy Hamleta trzymającego czaszkę. No nie do końca jest to zgodne z treścią sztuki, ponieważ ten cytat pojawia się w akcie trzecim, w scenie trzeciej, a Hamlet trzyma czaszkę Jorika w akcie piątym, w scenie pierwszej. Co jest takiego w Szekspirze, pan pyta? Chciałbym umieć udzielić odpowiedzi na to pytanie. Zostałem między innymi szekspirologiem dlatego, że chciałem znaleźć odpowiedź na to pytanie i pewnie do końca życia na nie nie znajdę, ale samo poszukiwanie jest szalenie fascynujące. Obecnie, bo to się cały czas zmienia, widzę to w ten sposób. Po pierwsze, Szekspir nie tworzył zupełnie nowych fabuł. 37 sztuk, które mamy w kanonie szekspirowskim, a to się ciągle zmienia. Pamiętajmy, że ten kanon nie jest zafiksowany, nie jest skończony, dany raz na zawsze, bo wiemy, że Szekspir dopisywał sceny, a nawet całe akty również do innych sztuk.
Co do autorstwa niektórych dzieł nie ma pewności.
Tak, bo wiemy, że na przykład swoją ostatnią sztukę, zresztą z tego co ja wiem, nie przetłumaczyłem jeszcze na język polski, czyli Dwaj szlachetni krewniacy, Two Noble Kinsmen, który napisał z Johnem Fletcherem, młodym dramaturgiem, taką wschodzącą gwiazdą dramaturgii elżbietańskiej w owym czasie.
To może było tak, że ten autor napisał, a Szekspir tylko zrobił parawkę?
Nie, chyba nie. Szekspir nie leniuchował, jeśli o to chodzi. On był czasami powierzchowny, jeśli chodzi o bohaterów. Przykład Lira, prawda? Jest tam taka scena, kiedy błazen mówi w akcie trzecim, to ja pójdę spać w południe. I potem błazen znika. Nie wiem, co się z nim dzieje. Szekspirowi już nie był potrzebny dla dalszego rozwoju fabuły i po prostu prawdopodobnie o nim zapomniał. Ale nieważne. Wracając do sztuk szekspirowskich i tego, że Szekspir nie wymyślał nowych fabuł, że czerpał z istniejących już. Czasami to się ociera z naszej perspektywy wręcz o plagiat. Wtedy oczywiście to pojęcie nie istniało w ówczesnej kulturze. Była to powszechna praktyka, że pożyczano sobie, w cudzysłowie oczywiście, fabuły, wątki, postacie. Ale geniusz Szekspira zasadzał się na tym, że on brał takie historie, wie pan, proste, może czasami banalne, albo bardzo krwawe, ale porównywalne, nie wiem, do dzisiejszego kina akcji i przerabiał je w taki sposób, że powstawały niesamowite dzieła sztuki. Sztuki, i to jest bardzo istotne, która oddziaływała zarówno na takiego zwykłego zjadacza chleba, bo kim byli ludzie, którzy chodzili do teatru, prawda? To był właściwie cały przekrój społeczeństwa elżbietańskiego, ja nie mówię o arystokracji i monarchach, bo teatr przychodził do nich, a nie odwrotnie. Ale tutaj od czeladników do bogatych kupców, można by powiedzieć, prawda? A nawet członków, powiedzmy, tej bardziej ubogiej może arystokracji. Do nich wszystkich Szekspir przemawiał, czyli dla ludzi mniej lub bardziej wykształconych. To jest jedna rzecz, którą ja znajduję w Szekspirze i która ciągle, moim zdaniem, ma duży wydźwięk pomimo zmiany statusu Szekspira, prawda? Teraz jest on postrzegany jako wielki poeta, żeby sparafrazować Gombrowicza. Natomiast wówczas on oczywiście takiego statusu nie miał. Druga rzecz, Szekspir nawet w tych dziełach, które są słabe, wiadomo, 37 sztuk statystycznie coś musi być słabsze, daje bardzo dużo możliwości przyszłym adaptatorom. Przyszłym reżyserom, czy to teatralnym, czy filmowym.
Każde pokolenie ma swoją wersję Romea i Julii. Co 10, co 15 lat kino amerykańskie wypuszcza swoją wersję tego dramatu.
No tak, właściwie każdego, prawda?
Hamlet to samo.
Bardziej pokoleniowy właśnie jest Hamlet, który stanowi takie bardzo duże wyzwanie, jak wiemy, aktorskie przede wszystkim, a który jest dosyć taką dziwną sztuką z innych względów takich gatunkowych, powiedzmy. Ale pan wspomniał Romeo i Julię, oczywiście wielka historia o miłości. Tak jak powiedziałem, znowu Szekspir tego sam nie wymyślił, czerpał z wielu źródeł, ale efekt był taki oczywiście, że powstała historia, do której ciągle kolejne pokolenia, tak jak pan wspomniał, muszą się odnieść. I to w różny sposób, bo oczywiście te adaptacje są mniej lub bardziej udane. Test czasu pozwala stwierdzić, czy to ciągle jeszcze da się na przykład oglądać taką adaptację filmową na przykład, rzecz jasna. W ostatnich latach najbardziej chyba taka, to już stara trochę, bo 20-letnia, to jest oczywiście adaptacja Baza Luhrmanna z 96 roku z Leonardo DiCaprio. i bardzo młodą wtedy jeszcze Claire Danes, późniejszą gwiazdą serialu Homeland.
Chyba nie była to zbyt udana wersja w porównaniu z tymi starszymi.
A wie pan, i tutaj chciałbym się pokłócić, ponieważ z tych starszych, no to oczywiście mówimy o Franco Zeffirelli, który był absolutnie takim człowiekiem przecierającym pewien szlak. Mianowicie w ogóle Zeffirellego kino opiera się na realizmie. I cokolwiek on będzie filmował, niekoniecznie sztuki szekspirowskie, można zawsze założyć, że z jednej strony będzie to kino bardzo realistyczne, i z drugiej strony będziemy mieli bardzo duży rozmach. Pamiętajmy, że Zeffirelli przed z opery. On jest reżyserem operowym i w operze ten rozmach oczywiście jest szalenie istotny. Ale co zrobił Zeffirelli w swojej wersji Roma i Julii, to wprowadził bardzo młodych aktorów. Tam grają aktorzy, którzy mają 16-17 lat. Główne role, co odnajdujemy w tekście sztuki, gdzie Julia ma 14 lat. Ciekawostka. W czasach elżbietańskiej kobiety tak młodo nie wchodziły za mąż. Zwykle po 20 dopiero to się działo. Nie można robić Szekspira po Bożemu, nie można robić Szekspira w sposób archeologiczny, bo to by było przede wszystkim nudne i nie miałoby to żadnego przełożenia na współczesny odbiór.
Co nam daje dzisiaj Szekspir? Czego my możemy się nauczyć? Jakie uniwersalne wartości wypływają z jego dzieł? No i czy są aktualne?
No oczywiście, że są aktualne, pomimo różnych licznych anachronizmów. Przede wszystkim namiętności ludzkie, prawda? Tego oczekujemy. Ja tak mam wrażenie w teatrze. To, o czym pisali już starożytni, prawda, pojęcie katarsis, takie bardziej społeczne, ale w przypadku Szekspira mówimy o bardziej takim indywidualnym katarsis na poziomie jednostki, ale właśnie chcemy dać się wciągnąć w grę potężnych, silnych emocji, w grę bardzo często o władzę, bo jedno z drugim oczywiście jest powiązane. Można by powiedzieć banał, jasne, ale trudno ten banał ująć tak w słowa, w jaki sposób zrobił to Szekspir i zrobił to w sposób nie tylko genialny, ale również taki, że ciągle nas to zaskakuje, bo pamiętajmy, no to jest tekst XVI-XVII wieczny, to jest wczesno-nowożytny angielski. Możemy go porównać do naszego Kochanowskiego, wszyscy pamiętamy ze szkoły, jak trudno się czyta Kochanowskiego, ale ten język ciągle żyje. Także oprócz tych wielkich ludzkich namiętności, oprócz no, fantastycznych dzieł o polityce, które no, dzisiaj, ilekroć oglądamy dzisiejszych polityków, czy też wczorajszych, patrzymy, nie wiem, na Juliusza Cezara, Szekspira, chwila, przecież to jest bardzo podobne do tego, co się dzisiaj dzieje. To wszystko, a przecież wtedy był zupełnie inny ustrój, zupełnie inny system społeczny.
O co pan profesor tak na koniec naszej rozmowy chciałby zapytać Williama Szekspira, gdyby pan mógł, gdyby pan go spotkał na chwilę? To co by pan chciał mu przekazać, może dowiedzieć się od niego?
No to jest tak zwane dobre pytanie, prawda? Bo tych pytań do niego to ja mam ojojoj, tysiące wręcz. Natomiast o co chciałbym go zapytać? Chyba o to, jak on to robił. Pamiętajmy, że Szekspir był świetnym biznesmenem. I jednym z tych niewielu twórców dramatu elżbietańskiego, którym udało się zarobić na scenie. Ich wielu nie było, bo to nie był aż taki wielki zarobek wtedy. Oraz obracać pieniędzmi rodziny w taki sposób, że Szekspir, kiedy umierał, był bardzo majętnym człowiekiem. Ale co ciekawe, pamiętajmy, on inwestował w ziemię, w dobra w swoim rodzinnym Stratfordzie, a przecież mieszkał w jakimś wynajętym pokoiku w Londynie. I o co chciałbym go zapytać? Właśnie o to, jak on to robi, jak łączył te dwie rzeczy, bardzo trudne. Bo dzisiaj wydaje się, że no, muszą być rozdzielone, czyli taką działalność no, typowo biznesową, jakbyśmy dzisiaj ją określili, inwestowanie, nawet pożyczanie, co wtedy było zakazane przecież, z wielkim sukcesem z jednej strony, a z drugiej bardzo intensywne pisarstwo na bardzo wysokim poziomie. Pamiętajmy, 37 sztuk, ja nie mówię o poezji, samych sztuk, o których wiemy, że na pewno Szekspir napisał w całości albo w części, do tego dochodzą już teraz właściwie uznane przez szekspirologów sztuki, gdzie, tak jak powiedziałem wcześniej, mamy sceny napisane przez Szekspira albo wręcz całe akty, jak on to robił.
Z profesorem Jackiem Fabiszakiem z Wydziału Anglistyki UAM rozmawiał Jacek Butlewski. William Szekspir przeżywa twórczą niemoc. Podczas przesłuchań do roli poznaje pięknego chłopca, który okazuje się kobietą o imieniu Viola. Zakochują się, ale swój związek muszą trzymać w tajemnicy. Tak zaczyna się film Zakochany Szekspir, do którego muzykę napisał Stephen Warbeck. Thank you.
Miasto zaginione. Miejsca, które warto odwiedzić, zanim znikną.
Agata Wittchen-Barełkowska zabierze nas dzisiaj na spacer po miejscach, które kiedyś były dla teatru bardzo ważne, a dziś są zapomniane. Spacerownik teatralny, tak nazywa się projekt organizowany w ramach akcji Dotknij Teatru przez Instytut Teatralny. Drugi taki spacer za nami, przyszło mnóstwo ludzi.
Tak, przyszło bardzo wiele osób. Sprzyjała nam też oczywiście pogoda, ponieważ w niedzielę była bardzo piękna pogoda i wielu poznaniaków w bardzo różnym wieku, co też cieszy, wybrało się na spacer. Byli zarówno seniorzy, jak i rodziny z dziećmi. Wiele osób postanowiło to popołudnie niedzielne spędzić właśnie na teatralnym spacerze, zajrzeć w teatralne przestrzenie Poznania. Bardzo się cieszę, że ta inicjatywa nabrała takiego rozgłosu i że cieszy się takim zainteresowaniem. Na spacerze w październiku było około 60 osób. No teraz praktycznie przebiliśmy tę liczbę, bo było na pewno ze 120 osób w niedzielę, więc mam nadzieję, że jeszcze takie spacery będą się odbywać i że coraz więcej osób będzie mogło wziąć w nich udział.
Zaczęliście od Teatru Nowego, a my spotkałyśmy się pod budynkiem Arkadii. To jest takie miejsce nie za bardzo kojarzone z teatrem, chociaż jest tam Teatr Ósmego Dnia.
Tak jest. To jest takie miejsce, które tak naprawdę ma ciekawą teatralną historię i jest w zasadzie z takich, jeżeli chodzi o takie obiekty architektoniczne, najstarszym teatralnym budynkiem. Historia tego budynku sięga lat 1804. Wtedy pierwszy budynek teatralny powstał w tym miejscu. W 1879 roku to miejsce przeżyło dużą przebudowę i tak naprawdę tam funkcjonował w tamtych czasach teatr miejski, który właśnie pełnił funkcję miejskiego teatru dla Poznania. Chociaż budynek nie miał do końca szczęścia, można powiedzieć, dlatego że od początku były tam też problemy związane z brakiem ogrzewania, więc można powiedzieć, że jego funkcjonalność dla widzów pozostawiała wiele do życzenia. No i tak naprawdę ten taki teatralny czas tego budynku, który my dzisiaj znamy pod nazwą Arkadii, skończył się na początku XX wieku, wtedy, kiedy wybudowano dzisiejszy budynek Teatru Wielkiego, który właśnie jeszcze podczas niemieckich rządów pełnił tę rolę teatru miejskiego. Oczywiście jednocześnie wtedy, kiedy stoimy pod Arkadią, nie sposób nie spojrzeć na Teatr Polski, powstał w 1875 roku. Absolutnie wspaniały przykład teatru wybudowanego samemu sobie przez naród polski. Chciałoby się powiedzieć w kontrze niejako do budynku właśnie tego, który później został Arkadią. Jeśli chodzi o Arkadię, to właśnie ta teatralna historia tak naprawdę zatoczyła koło, no bo gdzieś na początku XX wieku ta funkcja tutaj przestała mieć znaczenie. Natomiast dzisiaj i Teatr Ósmego Dnia i od niedawna przecież również biuro Fundacji Malta, a zatem również bardzo ważny przystanek na teatralnej mapie Poznania.
Czy przygotowując się do tych spacerów, coś cię zaskoczyło, o czymś nie wiedziałaś?
Myślę, że może nie tyle mnie coś zaskoczyło, ile miałam okazję wrócić do pewnych rzeczy. I bardzo podobało mi się to, że po latach od strony takiej historyczno-teatralnej na Poznań mogłam spojrzeć. Wiele rzeczy też mi się przypomniało i obudziło we mnie takie sentymentalne wspomnienia związane na przykład z tym, jak jako studentka teatrologii zwiedzałam Teatr Polski, oglądałam ten cały mechanizm pod sceną, jeden z najstarszych w Europie, najstarszy w Polsce mechanizm sceny obrotowej. Więc mogę powiedzieć, że dla mnie ten spad i przygotowywanie tych tras spacerowych w zasadzie było też taką podróżą teatralno-sentymentalną.
A czy mogłabyś wymienić jeden powód, dla którego warto odwiedzić każde z tych miejsc na mapie?
Jeżeli chodzi o Teatr Wielki, to zdecydowanie wydaje mi się, że to, co jest ciekawe, to po prostu samo otoczenie Teatru Wielkiego i ta jego bardzo spójna architektoniczna koncepcja. To znaczy to, że symbol Pegaza, który widnieje na Operze, który pewnie większość poznaniaków absolutnie kojarzy, związany jest z tym, jak wygląda otoczenie teatru, ponieważ nie wszyscy znają tę historię. Tak spod kopyt Pegaza wytrysnęło źródło na górze, w której mieszkały muzy, więc to jest symbol natchnienia, symbol twórczości związanej i ze sztuką teatru i symbol twórczości w ogóle. W związku z tym ta fontanna, która jest pod operą, tak naprawdę jest właśnie również związana z tą historią, tak? To jest to nasze źródło natchnienia, więc to, co mi się wydaje bardzo ważne, jeśli chodzi o sam Teatr Wielki, to że jest, ciekawa jest jego nie tylko ta wewnętrzna forma, ale również otoczenie i to, że to wszystko układa się w taką spójną całość. Jeśli chodzi o Teatr Polski, no, Teatr Polski w ogóle zbudowany pod wpływem włoskiego renesansu jest bardzo pięknym budynkiem, szczególnie dzisiaj we wnętrzu teatru. Myślę, że to jest taki z teatrów poznańskich, w którym, nie wiem, ja przynajmniej najbardziej chciałoby się powiedzieć, czuję taką teatralną atmosferę. atmosferę, tak taką atmosferę związaną właśnie z pewną też, z jednej strony bliskością widza i aktora, bo ta scena nie jest ogromna, prawda, tak, no, nie jest tak wielką sceną jak chociażby scena Teatru Wielkiego, ale z drugiej strony jest to ta scena, która respektuje też te takie tradycyjne teatralne podziały. No, podczas spaceru bardzo fajnie było widać, jak niektórzy z uczestników chętnie zagospodarowali loże w momencie, kiedy pojawiliśmy się na widowni teatru, więc ten taki podział teatralny, który kiedyś funkcjonował pewnie trochę inaczej niż funkcjonuje dzisiaj, tutaj w Teatrze Polskim można doskonale zaobserwować. Z drugiej strony w Teatrze Polskim bardzo ciekawa jest właśnie nieczynna już dzisiaj, nieużywana już dzisiaj scena obrotowa. I nie wszyscy pewnie wiedzą, że to jest w ogóle najstarsza scena obrotowa w Polsce i jedna z najstarszych w Europie, więc to bardzo rzadki teatralny mechanizm. Dzisiaj już nie możemy go zobaczyć w użyciu na scenie, ale jest to faktycznie taki teatralny skarb. Myślę, że takim charakterystycznym miejscem i takim skarbem jest też Galeria Lalek w Teatrze Animacji, po której oprowadzała nas Agata Drwięga i fantastycznie też opowiedziała o tym, jaką funkcję pełnią kolejne lalki. Powiedziała o tym, jak różnych momentów rozwoju Teatru Animacji dwie sale, które znajdują się w galerii, dotyczą. Bardzo ciekawe też było zobaczyć, jak uczestnicy spaceru reagowali na to, z jak różnych materiałów może być zbudowana lalka teatralna i w ogóle jak absolutnie inaczej ona może wyglądać, od takich lalek, które są bardzo umowne, powiedzmy, do takich lalek, które chciałoby się powiedzieć, że niemalże ożywają na naszych oczach. Więc myślę, że galeria jest też takim miejscem, o którym może nie wszyscy poznaniacy wiedzą, a zdecydowanie warto tam zajrzeć i przyjrzeć się, jak wielka jest rozmaitość lalek, które można animować. Bardzo się też cieszę, że podczas teatralnego spaceru Teatralne Przestrzenie Poznania kolejne teatry w fantastyczny sposób ugościły mnie jako przewodnika, ale przede wszystkim uczestników spaceru. Bardzo dziękuję pani Małgorzacie Arentowskiej z Teatru Wielkiego, Agacie Drwiędze oraz osobom z poszczególnych teatrów za wsparcie podczas organizacji spaceru, za fantastyczne opowieści teatralne, którymi uraczyły naszych widzów.
A nas dzisiaj z małym opóźnieniem, tak na takie podsumowanie, po Teatralnych Przestrzeniach Poznania oprowadzała Agata Witchen-Warełkowska. Bardzo dziękuję.
Bardzo dziękuję za spacer.
Czekamy na informacje o kolejnym spacerze. Do tego czasu mogą Państwo pobrać ze strony spacerownikteatralny.pl scenariusz takiego spaceru i samemu ruszyć w miasto. Żegnamy się z Państwem spod budynku Arkadii przy Placu Wolności. Krzysztof Jankowski, Martyna Nicińska. Do usłyszenia. A zostawiamy Państwa w towarzystwie Haliny Wyrodek, która interpretuje sonet 49 Szekspira.
Przeciw temu czasowi, kiedy mnie wyminiesz, kiedy poczną cię mierzić wszystkie moje wady, kiedy sumę rzuciwszy na czyjeś wezwanie, dodawać będziesz zyski i obliczać straty. Przeciw temu czasowi, kiedy mnie wyminiesz, ledwie okiem rzuciwszy prosik pozdrowienia, kiedy miłość zmienionym morzyskiem odpłynie i ważne znajdziesz dla niej usprawiedliwienie. Przeciw temu czasowi umacniam się teraz w wyniosłych murach wiedzy o mojej wartości. Tę oto rękę prawą podnoszę, niech wspiera wszystkie moje powody do innej miłości.